Dzisiaj będzie bardzo dużo o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim. Co to jest Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie? W teologii tam dojdziemy do tego. Czym to dla Ciebie i dla mnie jest? Ta dzisiejsza liturgia słowa będzie Tobie i mi zadawała pytanie, czym dla nas jest Królestwo Boże i Królestwo Niebieskie? Bo może gonimy za jakąś teorią, którą mamy na wyciągnięcie dłoni. Doświadczenie pełni w Twoim i w moim życiu, pełni miłości, wiary i nadziei, opisywane jest jako Królestwo Boże, jako Królestwo Niebieskie, które jest na wyciągnięcie Twojej i mojej ręki. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Przepiękna jest ta dzisiejsza liturgia słowa, więc przy ogromie kilka ważnych rzeczy. Księga Mądrości, napisana w pierwszym wieku przed Chrystusem, napisana jest do diaspory aleksandryjskiej, zagrożonej w swojej wierności Bogu. Krótko mówiąc, ludzie tam, Żydzi tam mieszkający, tracili wiary. Dlaczego? Dlatego, że był coraz większy wpływ pogańskich szkół filozoficznych, który oddziaływał na Aleksandrię. Coraz więcej przenikało tam takich trendów magii egipskiej i coraz bardziej zachwycano się takim hellenistycznymi misteriami, które do różnych orgii prowadziły. No prędzej czy później takie życie sprawia, że człowiek traci wiarę. Więc Księga Mądrości napisana jest z tego powodu, żeby ci, którzy zderzają się z taką rzeczywistością, wiary nie stracili. To jest dokładnie tak samo, kiedy w naszym życiu pojawia się flirt. Kiedy ty i ja zaczniemy flirtować z innymi ludźmi, nie zdziw się, że wszystko, co budowałeś przez wiele lat, możesz nagle stracić od tak. Dlaczego? Bo to robi flirt z człowiekiem, z każdym z nas. A najbardziej z tym, kto z nas uważa się za silnego w tego typu rzeczach. Warto o tym pamiętać. I o czym jest ten dzisiejszy fragment? Niestety ktoś, kto nam przygotowywał te czytania, w sensie jakiś liturgista, bardzo je okroił. No dlaczego? Dlatego, bo tam jest o tym, o mordowaniu dzieci. Więc żebyśmy tego nie słuchali i żeby komuś z nas przykro nie zrobiło, to nam to wykroili. Wykroili, żeby nas nie urazić, a tym bardziej w wakacje. Ale tam jest bardzo piękny fragment przed tym zdaniem o mordowaniu dzieci. Myśl jest taka. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca, tak żeby błędy życia i filozofii innych nie sprowadziły na was chęci mordowania waszych dzieci. Można byłoby w skrócie powiedzieć. Myśl o Panu właściwie i szukaj Go w prostocie serca, a nie w jakimś wyrafinowanym doświadczeniu swojego życia. Nie czekaj na to, aż coś nagle spektakularnego się wydarzy, bo może nigdy nic spektakularnego w twoim i w moim życiu się nie wydarzy. Szukaj Go tam, gdzie jest prosto i szukaj Go w prostocie i właściwie zdolności swojego własnego serca, przez własną wrażliwość. Co się wydarzy, kiedy o Bogu zaczniemy myśleć, że jest obojętny na doświadczenie krzywdy drugiego człowieka, bezsilny wobec zła, bądź nie pomaga tym, którzy cierpią. I wtedy, kiedy Go prosimy, nic nie robi. Co się wydarzy z naszym życiem? No, konsekwencją tego będzie nasze fałszywe wyobrażenie o Bogu. Prędzej czy później prowadzące do bardzo mocnego wypaczenia i takiej chorej religijności. Prędzej czy później każdy z nas pójdzie w zabobony. Zaczniemy się zabobonnie modlić i szukać Pana Boga wtedy, kiedy nam się będzie na głowę waliło, bo będziemy o Nim myśleli magicznie, tak jak myślą inni niedoświadczający więzi z Panem Bogiem. O tym pisze autor Księgi Mądrościowej. Zobaczmy, jakie to jest uniwersalne. To był pierwszy wiek przed Chrystusem, ale w naszym życiu i w poszukiwaniu w wierze my mierzymy się z tym samym. Nie ufając Bogu, prędzej czy później zaufamy zabobonom i warto o tym pamiętać. Dlatego autor Księgi Mądrościowej mówi, zobacz, jaki jest Bóg. Bóg jest łagodny i cierpliwy. Nie dlatego, że jest bezsilny, tylko dlatego, że jest wszechmocny. Będzie łagodnie i cierpliwie ciebie i mnie przez życie prowadził. Tobie i mi pozwoli, by w naszym życiu działy się różne rzeczy, by w łagodności i w cierpliwości, żeby doświadczyć Jego wielkości. Dlatego mówi autor dzisiejszego psalmu, uwielbiaj Boga. W prostocie i w dobroci uwielbiaj Boga, bo kiedy Go zaczniesz uwielbiać, doświadczysz szczęścia. Drugie czytanie. Drugie czytanie napisuje o tym, jak trzeba się modlić. Bo skoro nie umiemy modlić się tak, jak trzeba, no to potrzebny nam jest Duch Święty. No to jak trzeba się modlić, żeby to było skuteczne w twoim i w moim życiu? I znów, autor tego listu, święty Paweł, pisze o czymś takim. Jeśli pragniesz w swoim życiu wolności, jakkolwiek ją rozumiesz, jeśli pragniesz w swoim życiu wolności, to coś, co jest najtrudniejsze i najważniejsze do przyjęcia dla każdego z nas, to przyjmij Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, tak jako tego, kto będzie twoim Panem. Jeśli chcesz być wolny, nie przesłyszałeś, przesłyszałaś się, musisz przyjąć Pana, Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie On będzie twoim Panem, to znaczy, że ktoś albo coś innego. Jego przyjmij jako Pana swojego życia, bo On zawsze przyniesie ci wolność. W jaki sposób? Że to coś, czego najpierw doświadczysz, będzie bardzo małe, bardzo nieznaczące. A tym, który będzie zdawał wzrost temu doświadczeniu małości w twoim życiu, będzie zawsze Duch Święty. Im bardziej otworzysz się na Jego doświadczenie życia, tym bardziej będzie przekonywał cię o tym, że to On jest tym, który daje wzrost, że to On ciebie i mnie przekona o tym, że jesteśmy Jego dziećmi, a nie sługami Pana Boga, że to On będzie w nas się modlił wtedy, kiedy nam będziemy mieli wrażenie, że źle się modlimy i że to On będzie we nas ze wszystkim współdziałał i prowadził nas do zbawienia, czyli do pełni naszego jestestwa, do tego, żebyśmy swoje życie jak najszczęśliwiej, jak najpełniej przeżyli. O tym jest drugi list drugie czytanie, które słyszeliśmy. Jałowość często w naszym życiu, jałowość naszej modlitwy może wynikać z braku wdzięczności. Odpoczywasz? Są wakacje. Inni odpoczywają. Niektórzy z nas nie. Pewnie większość z nas nie odpoczywa, bo pracujemy. Kiedy nie odpoczywamy, gubimy sens pracy. Praca jest obowiązkiem dla nas wszystkich, ale odpoczynek też jest obowiązkiem. On nie jest luksusem, bo kiedy nie, ty i ja nie odpoczniemy w swoim życiu, będziemy źle pracowali. Będziesz nieustannie stękał, stękała i narzekał, narzekała. No dobrze, stękamy, narzekamy, no i co z tego mamy? No stękamy, stękaliście, narzekaliście, narzekaliśmy, wszystko. No i co? I nic. To może warto przestać stękać i narzekać i nagle podziękować za to, co mamy. Wdzięczność rodzi szczęście. Nie szczęście, wdzięczność, tylko wdzięczność, szczęście. Im bardziej ty i ja doświadczymy tego, co mamy, tym bardziej doświadczymy szczęścia. Ile pieniędzy? To jest pytanie, które często zadaję na mediacjach. Ile pieniędzy pani i pan jest w stanie wydać na zabawę? No jak to? Przecież my budujemy dom, mamy dzieci na edukacji. Nie wolno tracić tak bezmyślnie pieniędzy. Jeśli ty i ja nie będziemy umieli wypoczywać, nie będziemy umieli bawić się i zobaczymy, że pieniądze są po to, żeby je wydawać, żeby przeżyć swoje życie, a ciągle będziemy je odkładali na bardzo zbożne i ważne rzeczy, będziemy za tymi ważnymi i zbożnymi rzeczami gonili i nie zobaczymy, że zbożną i ważną rzeczą jest odpoczynek i zabawa, nic nigdy nie doświadczysz i nie zrozumiesz z więzi z Panem Bogiem, bo Chrystus chodził się bawić, chodził na zabawy. I takiego Chrystusa ty i ja odrzucimy ze swojego życia, jeśli ty i ja nie wydasz ciężko zarobionych swoich pieniędzy na zabawę. Idźcie na lody, na herbatę, może na coś innego, ale idźcie na jakiś spacer, bo nagle zobaczysz, odkryjesz w swoim życiu, że życie dokonuje się w więzi z Panem Bogiem przez bardzo zwykłe, prozaiczne rzeczy. O tym jest dzisiejsza Ewangelia, że Pan Bóg przychodzi w prostocie wydarzeń, w bardzo prostych gestach. Chrystus, kiedy mówił w Ewangelii, opowiadał dobrą nowinę o Ojcu, który przyszedł każdego z nas uszczęśliwić, to opowiadał w wydarzeniach czysto ludzkich. Takich, co się działo, jak komuś się dobrze żyło. A nie uważaj, nie rób tego, nie rób tamtego, ciągle odkładaj, ciągle zbieraj, bo też emerytury będą niskie. No będziemy mieli niskie emerytury. No nie wiem, co będzie, jak będziemy mieli niskie emerytury. Wymyślimy coś. Wiele razy wymyślaliśmy w historii życia, jak mieliśmy niskie. No to pewnie poradzimy sobie. Przeżyj swoje życie w pełni, tak żeby doświadczywszy tej pełni, zobaczyć, jak bardzo jesteś obdarowana i obdarowany. O tym jest drugie czytanie, dzisiejsza Ewangelia. My zaczęliśmy czytać dłuższy fragment tydzień temu, bo to jest 7 przypowieści o tajemnicy Królestwa. Tydzień temu czytaliśmy o siewcy, który wyszedł siać, a dzisiaj usłyszeliśmy o chwaście, ziarnku gorczycy i zaczynie. No i pierwsza część to była o chwaście. Ojciec zasiał dobre ziarno. Kiedy wszyscy poszli spać, przyszedł nieprzyjaciel, zasiał chwast. Słudzy, jak się obudzili i zobaczyli, co z tego wyrosło, przylecieli do Pana i mówią: Panie, pozwól nam zebrać to, co wyrosło, no bo to niedobrze, bo jeszcze nie daj Boże, coś się zainfekuje. My mamy kłopot z tą przypowieścią i z tym fragmentem bardzo duży. Dlaczego? Bo Pan Bóg pozwala na to, żeby w twoim i w moim życiu działo się coś złego. O tym jest ten fragment przypowieści. Pan Bóg pozwala. Zgadza się na to. Ingeruje w ten sposób, że mówi: nie, nie wchodź, niech się dzieje, niech poczuje konsekwencje, niech idzie dalej. Są różne interpretacje tego fragmentu. Pierwsza rzecz to my tam słyszymy chwast. W trzeciej edycji Pisma Świętego na język polski było słowo konkol, ale zostało wyrzucone. Dlatego, że wtedy kierownikiem urzędu do spraw wyznań był pan Kazimierz Konkol i jako cenzor nie życzył sobie, żeby jego nazwisko było nawet w Piśmie Świętym. Więc mamy chwast i do dnia dzisiejszego mamy chwast. To jest jedna z interpretacji, dlaczego mamy zmieniony tekst. Chwast, Konkol, no, chodzi o jakąś roślinę, która zatruwa życie. Egzegeci, którzy zajmują się badaniem tekstu Pisma Świętego, mówią, że dokładnie ten rodzaj chwastu nie był konkolem, tylko to była życica. Nie znam się na chwastach, nie znam się na tego typu rzeczach, więc z tego, co wiem, to życica jest bardzo podobna do zboża. Ona rośnie wtedy, kiedy nagle dostanie trochę wilgoci. Pszenica nie rośnie, jak jest bardzo wilgotno, tylko życica. Ale jak wyrosną, to obie są bardzo do siebie podobne. I teraz, kiedy słyszymy ten obraz o życicy, to egzegeci mówią tak, uważaj, bo kiedy będziesz chciał wyrwać zło z swojego życia, to możesz się bardzo pomylić i wyrwiesz nie tego i nie to, co potrzeba. Nie wyrywaj zła ze swojego życia. Zobaczcie, kiedy idziemy do spowiedzi, my tak strasznie chcemy się poprawiać. Po co wy chcecie się poprawiać? Po co ciągle chcemy się biczować i ciągle coś musi być lepsze i lepsze? Ciągle jest źle, ciągle jesteśmy tacy beznadziejni, ciągle... Przyjdź do Chrystusa w sakramencie pojednania nie po to, żeby być ciągle doskonalszym człowiekiem, tylko po to, żeby doświadczyć Jego miłosierdzia, bo tu w ogóle nie idzie o Ciebie i o mnie. Może zmienimy swoją behawiorystykę, może staniemy się cudownie dzielącymi się z innymi ludźmi, ale może tak nie będzie do końca naszych dni. My idziemy do sakramentu pojednania po to, by to On się nam objawił jako ktoś, kto jest miłosierny zawsze. By to w Nim zobaczyć swoją siłę w Twoim i w moim życiu zawsze. Tak patrz na sakrament pojednania. I to jest pierwszy obraz, który warto wyłowić. Chrystus przestrzega nas przed łatwym osądzaniem. A kolejna rzecz, Chrystus mówi coś takiego, uważaj, bo nie jest Twoją rolą negowanie zła. To jest rola dla aniołów. Nie dla Ciebie. Ty masz się stać ziarnem posianym na polu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ziarno to jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Od dzieciństwa w nas to wtłoczono na religii i tak pamiętamy. No tak, tylko dzisiaj w tej przypowieści Pan Jezus tłumaczy. Ziarnem są synowie Królestwa. Synami Królestwa jesteśmy my. Dlaczego? Dlatego, że mamy być ziarnem posianym na polu, a ziarnem jest Słowo Boże, które się wciela. Najlepiej Słowo Boże wcieliło się w Chrystusa, ale ono się wciela w Ciebie i we mnie. Co to znaczy? Chodzicie do różnych kościołów, nawet na dziesiątki chodzicie co tydzień. Mniej lub bardziej sensowne kazania słuchamy wszyscy. No i co z tego wynika w Twoim i w moim życiu? Bo o to jest pytanie w tej Ewangelii. Na ile to słowo Ty i ja podchwytujemy, żeby coś w Twoim i w moim życiu wydarzyło się względem innych ludzi? To jest to ziarno, które mamy podchwycić. Co dzisiaj Ty i ja wyniesiemy, nie tyle z kazania, bo ja nawet kazania nie będę pamiętał, tylko co wyniesiemy z tej Eucharystii, która umocni w Tobie i we mnie pewną otwartość na dobro względem drugiego człowieka. O to w tym idzie. I dlatego Pan Jezus zaraz opowiada kolejne dwie przypowieści. O ziarnku gorczycy i zaczynie. Dlaczego? Bo mówi tak. Kiedy do Ciebie i do mnie przyjdzie Słowo Boże, to ono będzie jak ziarnko gorczycy. Ziarnko gorczycy podobno jest strasznie małe. Chcesz to takie coś małego, nic nieznaczącego i jeszcze masz takie coś nic zasiać? Przecież Pan Bóg się nie pomylił, zapraszając nas na tę Eucharystię. Każdego z nas, grzesznych i niegrzesznych, tych, którzy przystąpią do Eucharystii i tych, którzy nie przystąpią. Tych, którzy są poskładani i nie. On nas wszystkich tu dzisiaj na Eucharystię zaprosił. Każdego z nas. Zaprosił nas do czego? Do tego, żeby każdy z nas zobaczył, że w każdym z nas jest takie małe ziarno. Ziarno doświadczenia więzi z Nim. Żeby to ziarno doświadczenia więzi z Nim zasiać tam, gdzie żyjesz. Tam, co robisz. Pośród tego, gdzie pracujesz. To zasiej, przefiltrowane przez siebie, a to wyrośnie w gigantyczne drzewo. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, trzeba to przyjąć. Jeśli ty i ja nie przyjmiemy czegoś, co jest małe, a ciągle będziemy chcieli, żeby było to większe, nie doświadczysz wzrostu. No i kolejna przypowieść, to przypowieść o zaczynie. Kiedy Pan Jezus mówi o zaczynie, to mówi coś takiego. Zaczyn jest tą rzeczywistością, która działa od środka. Zawsze. Nie będzie tego widać bardzo szybko. 3 miary mąki to jest 40 kilo mąki. 40 kilo mąki podobno można zrobić chleb dla 150 osób. Pan Jezus tam przejaskrawia to niesamowicie, kiedy o tym opowiada. To się musiało długo zakwaszać, te kilogramy mąki, zanim to się zrobiło. Dlatego potrzeba czasu i doświadczenia, że Twoje i moje życie zmienia się od środka. Pana Boga widzi się po czasie. My wszystko chcielibyśmy szybko. Mojżesz zobaczył Pana Boga od tyłu. Kiedy przeszedł, zobaczył Jego plecy. Bo Pan Bóg mówi, jeśli mnie zobaczysz tak wprost, to zginiesz, bo niemożliwe jest, żeby człowiek zobaczył Boga en face. Potrzeba, żebyś przeszedł, żebym jak przeszedł i zobaczysz mnie z pleców, z tyłu, po owocach, po drugim człowieku, za jakiś czas. Może takiej warto o taką wiarę się modlić, żebyśmy mieli odwagę przyjąć coś, co jest najmniejsze w nas samych. Często to, czego chyba najbardziej nie kochamy. Potem pozwolili się temu zasiać, a potem mieć odwagę czekać na dobro, które prędzej czy później zaowocuje.